nie wyobrażam sobie życia bez piesków. Colin i Premier to moi kompani, którzy są ze mną już 9 lat. Są też poniekąd współautorami tego podcastu, bo bardzo często towarzyszą mi przy tworzeniu nowych odcinków. Nie mówię o nich bez powodu, bo partnerem dzisiejszego odcinka jest Psi Bufet, który w ramach subskrypcji, podobnej do tej w Netflix czy Spotify, dostarcza pod drzwi świeże jedzenie dla piesków, gotowane zawsze ze składników jakości Human Grade, czyli dokładnie takiej samej jak dla ludzi. Psi Bufet to pewność, że podajecie swoim psom zbilansowaną karmę wzbogaconą o warzywa, suplementy i witaminy. Wszystko to dopasowane do potrzeb psiaków w zależności od ich wieku, wagi czy specjalnych upodobań. Psi Bufet to też aż 8 różnych smaków karmy i cała gama psich smaczków. Każdy, nawet wybredny psiak, znajdzie tu coś dla siebie. Używając kodu HERING40 otrzymacie aż 40% rabatu na pierwsze 2 zamówienia. To dobra okazja, żeby wprowadzić zmiany i zacząć karmić swoje psiaki lepiej. Decydując się na Psi Bufet, wybieracie sprawdzone jedzenie i macie gwarancję, że nigdy nie zapłacicie za dostawę. Dodatkowo do pierwszego zamówienia otrzymacie śliczną psią bandanę gratis. Dbajmy o naszych psich przyjaciół. Prawidłowe żywienie pupili i dbanie o ich zdrowie to nasza odpowiedzialność. Sprawa, o której dzisiaj opowiem, to historia, w której w wyniku wielu różnych splotów wydarzeń ostatecznie doszło do tragedii. To jedna z tych spraw, gdzie na usta ciśnie się zdanie „wystarczyłoby tylko”. Tak wiele „gdyby” pojawia się w tej opowieści. Tak blisko było, by właśnie ta historia zakończyła się inaczej. Czasem przyglądając się takim tragicznym wydarzeniom, nasuwa się pytanie, czy dany los jest nam pisany mimo wszystko, czy może wręcz przeciwnie. Mamy szansę go odmienić, ale najpierw musielibyśmy dostrzec sygnały. W dzisiejszym odcinku ruszymy do Rybnika, by poznać historię 20-letniej Doroty, dziewczyny, która pewnej nocy spotkała na swojej drodze potwora. Jest rok 2008. Dorota rocznikowo ma 20 lat i mieszka ze swoimi rodzicami i rodzeństwem w Rybniku, w średniej wielkości mieście na Śląsku. Mieszka tu 140 tysięcy mieszkańców, a miasto leży 45 km od Katowic. Dorota i jej bliscy mieszkają dokładnie w dzielnicy Boguszowice, na niewielkim osiedlu jednakowych czteropiętrowych bloków. I chociaż miejsce to wydaje się spokojne, to jednak Boguszowice nie mają dobrej opinii. Mówi się, że nie jest to bezpieczna dzielnica Rybnika i takie zdanie o tym miejscu mają nawet sami jej mieszkańcy. Mimo wszystko Dorota czuje się tu dobrze. Ma tu grono znajomych, swoje miejsca i nigdy nie spotkały jej tu żadne nieprzyjemności. Dziewczyna ma też swoje upodobania. Uwielbia ciężką muzykę, rockowe brzmienia, mroczne ballady. To właśnie muzyka łączy ją z Krzyśkiem, jej chłopakiem, którego poznała na gadu-gadu i który też lubi taki klimat. Oboje bardzo się kochają i już teraz snują wspólne plany na przyszłość. Chcą wyjechać do pracy, do Holandii, tam zarobić trochę pieniędzy i w przyszłości kupić skromny domek w górach, najchętniej z dala od ludzi. Krzysiek chciałby jeździć tam na motocyklu, a Dorota mieć własnego konia. Oboje w zasadzie marzą o tym samym, o spokojnym życiu z dala od zgiełku miasta i blisko natury. Krzysiek, chociaż nie mówi tego jeszcze głośno, po wyjeździe chciałby się oświadczyć Dorocie. Oboje patrzą w jedną stronę, chcą być razem, mieć dzieci, po co więc czekać? Jest zakochany, zresztą trudno się dziwić. Dorota jest osobą pogodną, dobrą i chociaż nieco wycofaną, to o bardzo łagodnym i przyjaznym usposobieniu. Nie ma osoby, która by jej nie lubiła, co z drugiej strony kompletnie nie współgra z jej wyglądem. Najczęściej ubiera się na czarno. czarne dżinsy, czarne bluzki i obowiązkowo trampki na nogach. Do tego Dorota lubi mocniejszy makijaż. Często podkreśla swoje oczy czarną kredką. Wygląda mroczniej niż inne koleżanki, które nie utożsamiają się z taką muzyką. Jeżeli więc nie zna się Doroty, to dziewczyna na pierwszy rzut oka może sprawiać wrażenie niedostępnej i tajemniczej, ale to tylko pozory. Tak naprawdę jest kompletnie na odwrót i ten mroczny imidż wcale nie odzwierciedla jej usposobienia. W rzeczywistości Dorota jest wyjątkowo ciepłą i pomocną osobą, nastawioną pozytywnie do każdego, z kim ma do czynienia. To też nie przypadek, że studiuje pedagogikę resocjalizacyjną w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu. Ten wybór wiąże się z jej charakterem i ogromnymi pokładami empatii, jakie w sobie nosi. Bo Dorota kocha świat, kocha zwierzęta i kocha ludzi. Nigdy nikogo nie ocenia, nie skreśla. W kierunku, jaki studiuje, widzi przyszłość, ale też pewnego rodzaju furtkę do dzielenia się dobrem. Dziewczyna szczerze wierzy w resocjalizację i to, że ludzie nie są z natury źli. Jest wręcz przekonana, że to zagubienie i błędy stoją za fatalnymi decyzjami. Jej życiową misją jest pomagać takim osobom, tym, których inni spisują na straty i do których nikt nie chce wyciągnąć pomocnej dłoni. Dorota jest więc na swoim kierunku nie tylko dlatego, bo musiała jakiś wybrać, ale też z potrzeby serca. Na studiach uczy się więc bardzo dobrze i z przyjemnością. Ma tu też wielu znajomych i jest lubiana. Dziewczyna ma też silną relację ze swoją najbliższą rodziną, nie sprawia problemów wychowawczych i od zawsze dobrze się uczy. Liczy się też ze zdaniem swoich rodziców, którzy wciąż mają na nią duży wpływ i jeszcze wskazują jej drogę. Dorota docenia to i chociaż nie zawsze się ze wszystkim zgadza, czasem jak to studentka czy osoba, która dopiero stała się pełnoletnia, chciałaby zostać na mieście dłużej, ale gdy rodzice proszą, by wróciła już do domu, nigdy się nie buntuje. Wie, że to jeszcze nie ten czas, żeby wszystko robić po swojemu. Nie da się też nie zauważyć tego, że Dorota jest bardzo ładną dziewczyną. Ma brązowe włosy, ciemne oczy, regularne rysy twarzy, ciepły uśmiech i urocze dołeczki w policzkach. Jest naprawdę dziewczęca, nawet z tym swoim nieco mrocznym wyglądem, który jednak kompletnie jej nie definiuje. Jest 31 sierpnia 2008 roku. To niedziela. Dorota wychodzi dzisiaj z mieszkania swoich rodziców około godziny 16. Ma na dzisiaj plany. O 18 umówiła się ze swoją koleżanką z roku. Potrzebuje odreagować, bo znalazła na komputerze swojego chłopaka, Krzyśka, rozmowę z jego byłą dziewczyną. Zawsze była o nią zazdrosna, ale teraz, gdy dowiedziała się, że ciągle się kontaktują, poczuła się wręcz zdradzona. Między nią a Krzyśkiem doszło do wielkiej kłótni i jak nigdy potrzebuje teraz towarzystwa koleżanek. Dziewczyny widzą się więc zgodnie z planem i wspólnie spędzają czas w barze Żelazna. Jest bardzo miło, rozmawiają i Dorota nawet na chwilę zapomina o trudnych emocjach i zazdrości, z którą nie potrafi sobie poradzić. Wspólne spotkanie przyjaciółek przeciąga się aż do 22:00. To jak na Dorotę późno. Jej rodzice spodziewają się, że za niedługo wróci do domu. Dlatego też dziewczyna rozstaje się z koleżanką i wsiada w autobus, który za moment zawiezie ją w okolice osiedla, na którym mieszka. W trakcie podróży Dorota wymienia jeszcze wiadomości z Krzyśkiem, który bardzo chce załagodzić sytuację, jaka miała między nimi miejsce dzisiaj. Chce jeszcze raz na spokojnie wszystko wyjaśnić, dlatego postanawia odebrać Dorotę z przystanku i odprowadzić ją do domu. Dziewczyna, gdy nie ma już obok siebie koleżanek, znowu jest przytłoczona uczuciami, które wyzwoliły się, gdy znalazła wiadomości z byłą dziewczyną swojego chłopaka. Znowu czuje się źle. Nie chce jeszcze wracać do domu, dlatego chwyta za telefon i dzwoni do swoich rodziców. Mówi, że jedzie już ostatnim autobusem, ale prosi ich, czy może zostać na mieście jeszcze trochę. Niestety, ale ci się nie zgadzają. Proszą, żeby wróciła jak najszybciej do domu. Jutro oboje idą do pracy, jest późno i niedziela to nie czas na imprezowanie. Dorota jest oczywiście bardzo zawiedziona odmową, czego zresztą nie ukrywa w swoim tonie. Przystaje jednak na prośbę swojej mamy i deklaruje, że zrobi tak, jak jest o to proszona. Zresztą zawsze tak robi. Jeszcze przed 23:00 Dorota wysiada na przystanku, który leży niedaleko jej mieszkania, gdzie czeka już na nią Krzysiek. Chłopak bardzo chce porozmawiać, chce wszystko wyjaśnić i zapewnić, że to ona jest dla niego najważniejsza. Para rzeczywiście przez chwilę ze sobą rozmawia, ale ta rozmowa niemal od razu zamienia się w kolejną sprzeczkę. Dorota nie chce odpuścić. Jest nadal bardzo zraniona i nie ma ochoty na spędzanie czasu z Krzyśkiem. Ich spotkanie kończy się tak szybko, jak się zaczęło. Dorota nalega, żeby chłopak zostawił ją dzisiaj w spokoju i wrócił do siebie. Prosi, żeby poszedł w swoją stronę i dał jej wrócić do domu samej. Krzysiek nie ma zbyt dużego pola do manewru. Ustępuje swojej dziewczynie i pozwala jej odejść. Obserwuje tylko, jak Dorota kieruje się sama w stronę swojego bloku. Jest 1 września 2008 roku i zaledwie od kilku godzin trwa poniedziałek. Na zegarku dochodzi 4:00 nad ranem, gdy w mieszkaniu rodziców Doroty przebudza się jej mama. Kobieta idzie do łazienki, ale co się zatrzymuje? Zauważa, że w przedpokoju nie ma charakterystycznych butów jej córki i od razu czuje ukłucie niepokoju. Zagląda do pokoju Doroty i orientuje się, że córka nie wróciła do domu, mimo że nikogo o tym nie uprzedziła. Mama Doroty budzi męża. Oboje czują, że coś jest nie tak. Ich córka nigdy tak nie postępowała. Miała być w domu już wiele godzin temu. Przecież po 22:00 Dorota zadzwoniła do nich z pytaniem, czy może zostać na mieście jeszcze trochę, ale nie zgodzili się. Dorota, chociaż z wyraźnym niezadowoleniem, przystała i dała do zrozumienia, że wraca. Zawsze tak robiła. Z reguły bywała potem trochę obrażona, ale szybko mijała jej złość. Teraz jednak nikt nie rozumie, co się dzieje. Dlaczego jej nie ma? To do niej niepodobne. Nie jest typem buntowniczki, która stawia na swoim i łamie zasady. Zawsze liczy się ze zdaniem rodziców. To niecodzienne wydarzenie sprawia, że mama i tata Doroty nie mogą już zasnąć i do rana wyczekują powrotu córki, ale nic takiego się nie dzieje. Mimo mijających godzin dziewczyna nie wraca do domu, a jej rodzice zaczynają poważnie się martwić. I chociaż nadchodzi poranek, a oni ze stresu nie mogą zebrać myśli, to jednak po piętach depcze im proza dnia. Mama Doroty musi ruszyć do pracy i otworzyć sklep, w którym pracuje. Nie znajdzie nikogo na zastępstwo tak nagle. Jej mąż, który pracuje w kopalni, ma za to dzisiaj dopiero na drugą zmianę, ale z każdą kolejną minutą zaczyna rozumieć, że coś się dzieje. Bierze więc urlop na żądanie i zaczyna na własną rękę szukać córki. Kontaktuje się ze wszystkimi jej znajomymi, sprawdza szpitale, zgłasza też zaginięcie na policji. Niestety, ale mijają kolejne długie godziny, a dziewczyna nie wraca do domu. Nigdzie jej nie ma i nikt nie wie, gdzie jest. Nie wie tego nawet jej chłopak, który przecież odbierał ją z przystanku. Opowiada, że dzwonił do niej po północy i Dorota odebrała, ale niczego nie było słychać po drugiej stronie. Myślał, że dalej jest na niego zła, szczególnie, że potem jej telefon już milczał. To, co udaje się ustalić na pewno, to, że ostatni raz widziana była o 23:00 obok przystanku przy ulicy Patriotów, niecały kilometr od swojego domu. Skoro o 23:00 od domu dzielił ją około 10-minutowy spacer, to dlaczego nie wróciła? Jej rodzice są przerażeni, ale wiedzą, że muszą szukać córki. Na własną rękę drukują plakaty ze zdjęciem 20-latki, opisem wyglądu i tego, w co była ubrana, a także prośbą o czujność. Do poszukujących Doroty dołączają zaniepokojeni znajomi, sąsiedzi, czasem nawet ludzie, którzy nawet jej nie znali. O zaginięciu studentki w bardzo krótkim czasie dowiadują się wszyscy w okolicy. Przecież takie rzeczy się tu nie zdarzają. Jednak mijają godziny, które zamieniają się w dni, a Dorota kolejną noc nie wraca do domu i nie udaje się odnaleźć po niej żadnego śladu, mimo że do poszukiwań zaangażowanych zostaje 30 funkcjonariuszy, w tym przewodnicy z psami tropiącymi. czarne myśli zaczynają wypierać nadzieję i mimo emocji, z którymi nie sposób sobie poradzić, bliscy nie bagatelizują żadnego sygnału. Gdy nawet w środku nocy otrzymują telefon od jakiegoś mężczyzny, który zarzeka się, że ma wiedzę na temat miejsca przebywania Doroty, bez zastanowienia ruszają, by ustalić szczegóły. Słyszą, że ich córka najprawdopodobniej żyje, ale jest w towarzystwie ludzi zza wschodniej granicy. Słyszą też obietnicę, że otrzymają pomoc i wspólnie ją odnajdą. Znowu rodzi się nadzieja na szczęśliwy finał, ale szybko okazuje się, że to kolejny ślepy zaułek. Nadchodzi 5 września i trwa późny piątkowy wieczór. Doroty nie ma już od niedzieli. W jej domu atmosfera jest już nie do zniesienia. Nikt nie jest w stanie myśleć o niczym innym niż o tym, gdzie jest dziewczyna. Nagle domownicy zostają zerwani na równe nogi. Dzwoni telefon, a każdy telefon to nadzieja na dobre wieści. Tym razem kontaktuje się z nimi jakaś starsza kobieta, która chce podzielić się swoimi spostrzeżeniami. Przypomina, że w małym zagajniku niedaleko ich osiedla od jakiegoś czasu rozbity jest namiot. Zwraca na niego uwagę, bo myślała, że jest tam rozbity na czas wakacji, ale wakacje przecież się skończyły, a obozowisko wcale nie zniknęło. Tata Doroty rzeczywiście jeszcze tam nie był i czuje, że może to być jakiś trop. Postanawia, że kolejnego dnia, gdy będzie jasno, sprawdzi to miejsce. Jest 6 września, to sobota. Już od rana bliscy Doroty i jej znajomi kontynuują trwające od kilku dni poszukiwania. Około 10 w mieszkaniu w 4-piętrowym bloku pojawia się też Krzysiek, chłopak zaginionej. Razem z jej tatą ruszają jeszcze raz poszukać w najbliższej okolicy i tym razem za sprawą wczorajszego telefonu skupiają się na zagajniku niedaleko ich blokowiska. Gdy docierają na miejsce, rzeczywiście widzą namiot i miejsce po palącym się tu niedawno ognisku. Wygląda na to, że wciąż ktoś tu chyba przebywa. Niewiele myśląc, Krzysiek zagląda do namiotu, a tata Doroty przeczesuje teren wokół obozowiska. Gdy mężczyzna oddala się zaledwie kilka metrów od namiotu, jego serce zatrzymuje się na moment. Widzi dziwny, usypany kopiec, spod którego wystaje coś znajomego. Kawałek buta, trampka, dokładnie takiego, jaki miała Dorota. Prawie zawsze zakładała te buty, gdy wychodziła z domu. Do taty Doroty natychmiast podbiega Krzysiek. Odgarnia gałęzie i podnosi wodoodporną tkaninę, która, jak się okazuje, przykrywa ciało. Teraz wszystko dzieje się jak za szybą. Tata Doroty prawie nic nie pamięta z tych wydarzeń. Jedyne, co do niego dociera, to, że właśnie znalazł swoją córkę. O 10:40 na miejsce wezwana zostaje policja, która niestety potwierdza, że odnalezione zostało ciało najpewniej poszukiwanej od 6 dni studentki. Rozpoczynają się też działania operacyjne. W tym spokojnym miejscu teraz rozwinięta zostaje policyjna taśma, a wzmożony ruch w niewielkim zagajniku wskazuje jasno, że coś się tutaj wydarzyło. Jeszcze nikt jednak nie wie do końca, o co chodzi. Okrutna prawda dopiero powoli zaczyna docierać do bliskich i znajomych Doroty. Tragiczna wieść roznosi się po okolicy w ekspresowym tempie, a potwierdzającym ją sygnałem są znikające z miasta plakaty. Jasny znak, że poszukiwania zostały zakończone. Teraz najważniejszym jest odpowiedzieć na pytanie, co spotkało Dorotę i kto jej to zrobił, bo nie ma wątpliwości, że w jej śmierć zamieszany jest ktoś jeszcze. Gdy technicy ostrożnie ujawniają ciało, okazuje się, że jest tylko trochę i niedbale przesypane ziemią i ściółką. Zawinięte jest też w tropik z namiotu, a przy tym nagie. Policja niemal natychmiast rozpoczyna działania. W celu przesłuchania zatrzymuje aż 4 osoby, w tym m.in. chłopaka Doroty, Krzyśka. Szybko dociera też do tajemniczego człowieka mieszkającego w rozbitym obok namiocie. Po niedługim czasie zwolnione do domu zostają 3 osoby, a na komendzie pozostaje za to tylko jedna z nich. Jest 8 września, to poniedziałek. tydzień po tym, jak rozpoczęto poszukiwania Doroty i 2 dni po odnalezieniu jej ciała. Właśnie teraz w zagajniku przy ulicy Braci Nalasków w Rybniku znowu trwa zamieszanie. Tym razem jednak ewidentnie wszystko wskazuje na to, że w sprawie nastąpił przełom, bo odbywa się tu wizja lokalna. Pogoda nie sprzyja i leje jak z cebra. W strugach deszczu i w wysokiej trawie idzie policja, pani prokurator w białym płaszczu, a obok niej szczupły młody blondyn. Chłopak na oko jest bardzo młody i ma niewinną, wręcz dziecięcą twarz. Ten obraz kontrastuje z zielonym więziennym dresem, kajdankach na jego rękach i lince, na której jest prowadzony. Aż trudno uwierzyć, że właśnie tak wygląda prawdopodobny sprawca tak okrutnej zbrodni. Mimo fatalnej pogody zbierają się tu gapie i przede wszystkim fotoreporterzy. Każdy chce zobaczyć potencjalnego sprawcy i uchwycić fragmenty wizji lokalnej, podczas której podejrzany będzie pokazywał to, do czego tutaj doszło. Młody blondyn rzuca jednak nienawistne spojrzenia w stronę przybyłych na miejsce. Jest niezadowolony z tego, że ma nieproszoną widownię. Zwraca się do towarzyszącej mu policji i pani prokurator, że nie będzie niczego pokazywał, jeżeli fotoreporterzy będą robić mu zdjęcia i go nagrywać. W związku z tym, że każdemu zależy na sprawnej współpracy, śledczy próbują zasłaniać młodego chłopaka w zielonym dresie swoimi parasolami, ale oczywiście niewiele to daje. Ostatecznie podejrzany w asyście odchodzi kilkaset metrów dalej, gdzie nawet z daleka widać, jak przedstawia tragiczny przebieg wydarzeń. Na białym manekinie pokazuje, co robił Dorocie. W pewnym momencie widać, jak łapie go za szyję i dusi. I chociaż to tylko kukła, to ten obraz przeraża. Po zakończeniu czynności podejrzany doprowadzony zostaje do samochodu policyjnego, a głos zabiera pani prokurator, która przekazuje dziennikarzom więcej na temat sprawy. Oznajmia, że jedyną zatrzymaną osobą w sprawie zabójstwa Doroty jest widziany przed chwilą młody chłopak, Piotr Grzesik. To właśnie on podejrzewany jest o zbrodnię, do czego zresztą przyznał się podczas sobotniego przesłuchania. Pani prokurator zdradza też to, co widzieli reporterzy. Chłopak współpracuje, na dodatek w jego szafce w miejscu pracy znaleziono telefon komórkowy Doroty i zakrwawione spodnie. Prowadząca sprawę dementuje też krążące po okolicy plotki, że ciało zostało podrzucone do zagajnika. Teraz z pełną stanowczością oznajmia, że miejsce odnalezienia zwłok to także miejsce zbrodni, w którym rozegrała się tragedia. Dodaje też, że pomimo, że ciało było nagie, to śledczy raczej wykluczają motyw seksualny i to, dlaczego Piotr posunął się do zbrodni, będzie dopiero wyjaśniane. Pani prokurator zdradza jednak coś jeszcze. Piotrek to ta sama osoba, która mieszkała w namiocie. Na wniosek prokuratury, decyzją sądu, chłopak pozostanie w areszcie na 3 miesiące, które, jak wszyscy liczą, przyniosą odpowiedź na kluczowe pytanie – dlaczego? 11 września, w czwartek, odbywa się pogrzeb Doroty. Zjawia się na nim tłum ludzi. Wszyscy chcą pożegnać dziewczynę i okazać wsparcie jej bliskim. Pod ołtarzem, na czarnym podeście, stoi biała trumna, a na niej białe róże. Na wieku, w ramce, zdjęcie Doroty – dokładnie to samo, które zaledwie kilka dni temu widniało na plakatach, gdy tliła się jeszcze nadzieja, że dziewczyna wróci cała i zdrowa. Po mszy Dorota zostaje pochowana na Boguszowickim cmentarzu. Tu kończy swoją ostatnią drogę. Już nie przytuli się do swoich rodziców. Nie skończy studiów, które tak ją pochłonęły. Nie pogodzi się po sprzeczce z chłopakiem. Teraz ci, którzy zostali tutaj, bez niej, muszą zmierzyć się z ogromnym bólem i pustką, ale też złością na sprawcę. W zagajniku, w miejscu, gdzie odnalezione zostały zwłoki Doroty, jej brat stawia symboliczny drewniany krzyż. Różni ludzie, znajomi czy nawet kompletnie obcy, przynoszą tu teraz kwiaty i palą znicze. Nic jednak nie ukoi bólu bliskich, a wszyscy, którzy znali Dorotę, są w rozpaczy. Jej chłopak Krzysiek udziela komentarza dla gazety Fakt, komentarza, który rozrywa serce. Tak bardzo ją kochałem, a ten zbrodniarz mi ją zabrał. Zniszczył moje życie, zabrał mi największą miłość. Pozwoliłem jej iść samej w nocy do domu, a gdybym poszedł z nią, ona by żyła. Miałem razem z nią wyjechać do pracy do Holandii. Potem chciałem ją prosić o rękę. Ona była dla mnie najważniejsza. Ale mam też wyrzuty sumienia, bo mogłem ją odprowadzić do domu. Mogłaby żyć. Powiedziała, żebym szedł w swoją stronę, a ona idzie sama. Pozwoliłem jej pójść. I chociaż pogrzeb jest pewnego rodzaju zamknięciem jednego rozdziału, to otwiera jednak drugi, równie bolesny. Bo trwa oczekiwanie na proces i na wyjaśnienie tych tragicznych wydarzeń. Dopiero gdy nadchodzi 22 maja 2009 roku, wreszcie śledztwo dobiega końca, a do 5 Wydziału Sądu Okręgowego w Gliwicach wpływa akt oskarżenia. Już niedługo ruszy proces, którego zwieńczeniem, jak liczą bliscy i znajomi Doroty, będzie surowy wyrok dla sprawcy. Jest 31 lipca 2009 roku. Po ponad roku od tragicznych wydarzeń rusza proces w sprawie zabójstwa Doroty. Gdy na sali są już wszyscy, w tym ubrani na czarno rodzice zamordowanej dziewczyny, okazuje się, że próżno szukać tej najważniejszej osoby, która ma szansę wyjawić teraz prawdę, pozwolić jakkolwiek zrozumieć ten okrutny czyn i przeprosić. Niestety, nigdzie nie ma Piotra. Wszyscy go teraz wypatrują, nawet obecni na sali jego bliscy, którzy między innymi zapewnili mu pomoc prawną. I gdy mijają minuty, zamiast Piotra przed sądem staje jeden z policjantów, który miał za zadanie dowieść oskarżonego z aresztu do sądu. Teraz przed wszystkimi odczytuje kartkę, jaką przekazał mu oskarżony. Nie mogę się stawić dzisiaj w sądzie z powodu złego stanu zdrowia psychicznego. Policjant dodaje też, że Piotr odmówił opuszczenia celi, a więzienny psychiatra nie mógł go zbadać i określić, czy jest zdolny do stawienia się w sądzie, bo jego dyżur zaczyna się dopiero po południu. Te słowa i cała ta sytuacja powodują mnie małe zdziwienie. Nikt nie spodziewał się, że oskarżony po prostu się nie pojawi. Swojego zdziwienia nie kryje między innymi przewodnicząca składu sędziowskiego, która oczekuje jakichś wyjaśnień, dlatego zwraca się do obrończyni Piotra i dopytuje, czy pani adwokat ma jakąś wiedzę na temat stanu psychicznego swojego klienta i czy korzystał on już z pomocy specjalistów. Na to pytanie pani mecenas odpowiada przecząco, ale szybko dodaje, że Piotr rzeczywiście był ostatnio w kiepskim stanie i sprawiał wrażenie zrozpaczonego sytuacją, w jakiej się znalazł. Pierwszy dzień toczy się więc bez jego udziału i jedynie odczytane zostają jego zeznania złożone w trakcie śledztwa. Odtworzone zostaje też nagranie wideo z wizji lokalnej. Widać na nim to, co z daleka w strugach deszczu obserwowali reporterzy tuż po zatrzymaniu, wtedy jeszcze podejrzanego. Na nagraniu Piotr w zielonym, więziennym dresie, bez żadnych emocji, opisuje i pokazuje na manekinie, że pierwszy raz uderzył swoją ofiarę łokciem w twarz. Potem uderza manekina pięściami i czołem w okolice nosa. Gdy manekin upada na ziemię, kopie go w szyję, depcze po niej i próbuje udusić paskiem od spodni. Na koniec Piotr, wciąż niewzruszony, pokazuje i opowiada, że użył jeszcze żelaznego pręta, który wbił w szyję Doroty. To wszystko, co zostaje dzisiaj zaprezentowane na sali sądowej, poraża. Aż trudno uwierzyć, że w tym niewinnie wyglądającym młodym człowieku może kryć się takie zło. Na podstawie nagrania, aktu oskarżenia i odczytanych zeznań Piotra udaje się odtworzyć prawdopodobny przebieg wydarzeń i to, kim jest oskarżony. Jest 2008 rok, początek wakacji i czas, gdy Dorota kończy semestr i rozpoczyna długo wyczekiwane wolne. W tym samym czasie Piotr, jej rówieśnik, już od dawna zakończył edukację i od 2007 roku pracuje w rybnickich służbach komunalnych. To jego pierwsza praca po opuszczeniu zakładu karnego, bo mimo tak młodego wieku, Piotrek już od dawna żyje na bakier z prawem. Swój pierwszy wyrok za kradzież usłyszał już w 2006 roku, gdy ledwo skończył 18 lat i wydawało się, że czegoś go to nauczyło, bo podjął pracę i zaczął naukę w technikum dla dorosłych, co zostało zresztą zauważone. Jednak już w 2007 roku znowu został przyłapany na kradzieży, tym razem w Lombardzie, z którego ukradł kilkadziesiąt używanych telefonów. I o ile wcześniej mu się upiekło, bo wyrok zapadł w zawieszeniu, tak tym razem trafił do aresztu, gdzie spędził 9 miesięcy, a czas ten został zaliczony na poczet wymierzonej mu kary. Reszta wyroku została mu darowana ze względu na dobrą opinię ze strony środowiska i kuratora, a także ze względu na podjęcie pracy. Niestety wiele wskazuje na to, że był to błąd, bo Piotr i tym razem niczego się nie nauczył i dalej łamał prawo. Mimo że ma zaledwie 20 lat, to łącznie był już karany 5-krotnie za przestępstwa przeciwko mieniu, a także za rozboje. Na swoim koncie ma też między innymi negatywną opinię z aresztu, wystawioną za wulgarne i pozbawione szacunku odnoszenie się do strażników więziennych. W zasadzie każdy, kto go zna, określa go mianem cwaniaka i osoby niegodnej zaufania. Chociaż jest bardzo wątłej postury ciała i ma wręcz chłopięcą, niewinną urodę, to Piotr znany jest ze stawiania na swoim i z tego, że niczym się nie przejmuje, jakby właśnie jego nie obowiązywały żadne zasady. W pracy też nie pokazuje się z najlepszej strony, a szczególnie od kilku miesięcy sprawia niemałe problemy. Od niedawna regularnie do kierownictwa napływają skargi na tego młodego chłopaka. Skarżą się głównie współpracownicy. Zgłaszają, że Piotr im się naprzykrza, zaczepia, obraża, a nawet używa przemocy czy pluje. Nie ma żadnych granic. Popada w konflikty z rówieśnikami czy znacznie starszymi od siebie. Kierownictwo reaguje i wystawia Piotrowi upomnienie za niekoleżeński stosunek do współpracowników. Jednak to nie pomaga, dlatego na kolejnym etapie Piotr otrzymuje już naganę. Wciąż jednak robi swoje. Uprzykrza życie innym pracownikom, chowa niezbędne im do pracy sprzęty, kopie w ściany, niszczy przedmioty. Zmiana w jego zachowaniu jest nagła i bardzo niepokojąca. Nikt nie rozumie, dlaczego stał się tak trudny dla otoczenia. Na dodatek przynosi do pracy ewidentnie kradzione sprzęty i narzędzia i namawia innych do zakupu, co wszystkim wydaje się podejrzane. Także od jakiegoś czasu w miejscu pracy zaczęły ginąć drobne przedmioty. Czasem są to rzeczy osobiste innych pracowników, czasem należące do przedsiębiorstwa. Każdy z łatwością łączy kropki i każdy domyśla się, że to właśnie skazany za kradzieże Piotrek pewnie jest za to odpowiedzialny, ale nikt nie łapie go za rękę i nikomu nie udaje się niczego udowodnić. Jest zresztą coś jeszcze, co sugeruje, że 20-latek pozyskuje pieniądze w niezbyt legalny sposób. Każdy przecież wie, że tu nie zarabia się dobrze, a mimo tego akurat on ma fundusze, by kupić samochód i to nie jeden. W zasadzie Piotrek dość często zmienia auta. Jeździł starym BMW, przed nim miał Golfa, którego rozbił zaledwie kilka dni po zakupie, a teraz do pracy dojeżdża zielonym maluchem. Jest to jednak tym bardziej zaskakujące, bo Piotrek nie ma nawet prawa jazdy, ale nie przeszkadza mu to kupować kolejnych samochodów i przede wszystkim wyjeżdżać nimi na publiczne drogi. Piotrek jest więc, mówiąc delikatnie, specyficznym człowiekiem, który niespecjalnie respektuje normy i zasady, a jego zachowanie wyraźnie się pogarsza, chociaż z drugiej strony nie można powiedzieć, że nie ma dobrych cech. Przez sąsiadów i najbliższą rodzinę uznawany jest za ciepłego i dobrego człowieka, może trochę zagubionego, co szczególnie martwi jego rodziców. To u nich pomieszkuje między pobytami w areszcie, ale wiele wskazuje na to, że już niedługo znowu zniknie na dłużej. 12 sierpnia do mieszkania jego rodziców przychodzi list z zakładu karnego w Raciborzu z wezwaniem do odbycia zawieszonej przed 2 laty kary. Nie jest to jednak zaskoczenie dla jego bliskich. To między innymi oni razem z kuratorem wnioskowali o odwieszenie tej kary, bo życie z Piotrem w ostatnim czasie stało się wyjątkowo trudne i uciążliwe. Coraz częściej nadużywa alkoholu czy sięga po dziwne środki. Sen z powiek rodziców spędzają też niekończące się problemy ich syna z prawem, porzucenie edukacji i to, że ich mieszkanie traktuje jak hotel, do którego nierzadko wraca pod wpływem i wszczyna awantury. kulminacja i moment, w którym rodzice mówią dość, nadchodzi 25 sierpnia, niecały tydzień przed zaginięciem Doroty. To właśnie dzisiaj Piotr ma stawić się w zakładzie karnym w Raciborzu, aby tam odbyć zawieszoną karę za kradzież, karę 2 lat pozbawienia wolności, ale nie ma zamiaru tego zrobić dobrowolnie, za nic ma tak poważne pismo. To znowu nie podoba się jego bliskim. Uważają, że musi ponieść konsekwencje swoich czynów i musi się przede wszystkim zmienić i przestać dokładać sobie i im kolejnych problemów. Jego ojciec traci już cierpliwość. Albo Piotrek wreszcie przestanie traktować ich mieszkanie jak hotel i bez przerwy igrać z prawem, albo niech żyje jak chce, ale na własnych warunkach i na pewno nie pod ich dachem. 20-latek nie ma jednak zamiaru niczego zmieniać. W atmosferze ogromnej awantury wyprowadza się z domu, a może raczej zostaje z niego wyrzucony. Ma to też dla niego dwojaki wydźwięk. Z jednej strony znowu stawia na swoim, a z drugiej strony Piotrek doskonale wie, że także w kolejnych dniach nie ma zamiaru stawić się w zakładzie karnym i w pierwszej kolejności policja będzie go szukać w mieszkaniu jego rodziców. Jest to więc głównie jego ucieczka przed karą. Jako że trwa lato i pogoda sprzyja, a Piotrek nie ma własnego mieszkania, rozbija namiot w małym zagajniku niedaleko ulicy Bracina Lasków, w zagajniku, który widać z okna rodzinnego mieszkania Doroty. Od teraz właśnie to jest jego nowy dom, chociaż od czasu do czasu pomieszkuje też u kolegi, który mieszka w centrum. Lubi jednak przebywać w tym małym lasku. W pobliżu ma swój ulubiony bar, znajomych. Często w swoim obozowisku organizuje też zakrapiane imprezy. To jednak nie podoba się mieszkańcom okolicznych zabudowań, bo namiot rozbity jest zaledwie 20 metrów od najbliższego płotu. Organizowane przez Piotra libacje nierzadko nie dają ludziom spać, ale ostatecznie nikt nie przegania stąd młodego człowieka, który sam też chyba się tu zadomowił. Jest 31 sierpnia 2008 roku. Piotr spędza dzisiaj wieczór na mieście. Już od jakiegoś czasu przesiaduje w barze Piwnica, bardzo blisko swojego obozowiska, gdzie świętuje ze swoimi znajomymi. Ma ku temu powód. Właśnie udało mu się sprzedać swojego malucha i najpewniej niedługo znowu kupi inny samochód. Od kilku dni Piotr nocuje też u kolegi, który mieszka w centrum Rybnika, ale gdy wybija 22, chłopak zdaje sobie sprawę, że za pół godziny odjeżdża ostatni autobus, który może go zawieźć na stację, a on jeszcze nie chce kończyć zabawy. Dobrze spędza mu się czas w barze, dlatego postanawia, że zostanie tu jeszcze trochę i dzisiaj wróci spać do swojego namiotu. Gdy zbliża się 23, znajomi zaczynają się rozchodzić. Z baru wychodzi także Piotrek, który wpada na wracającą w stronę domu Dorotę. Znają się z dawnych lat, bo razem chodzili do zerówki i równoległych klas w gimnazjum. Dorota zresztą pomaga Piotrkowi, od kiedy ten mieszka w namiocie i kilka razy zdarzyło jej się przynieść mu jedzenie. Dlatego też po przywitaniu się Piotrek dołącza do koleżanki. Zaczynają iść razem i rozmawiać. Chłopak chyba wyczuł moment, bo Dorota akurat teraz potrzebuje rozmowy. Mówiąc kolokwialnie, chce się komuś wygadać, bo ciągle targana jest nerwami po sprzeczce z Krzyśkiem i zawiedziona nadszarpniętym zaufaniem. Nie ma też jeszcze ochoty wracać do domu. Mimo zbliżającej się wielkimi krokami północy i mimo tego, że obiecała rodzicom, że wróci jak najszybciej, mija swój dom i daje się namówić Piotrkowi jeszcze na krótki, późnowieczorny spacer. Para zatrzymuje się pod miejscowym gimnazjum, gdzie na ławce piją wspólnie piwo i ciągle rozmawiają. Kompletnie nic nie wskazuje na dramat, jaki dopiero ma się rozegrać. To, co dzieje się dalej, wie tylko Piotrek. Jednak jego zeznania i to, co pokazał na wizji lokalnej, jest względnie spójne z tym, co na miejscu zbrodni zastali policjanci. Dorota i Piotr piją piwo pod gimnazjum, gdzie najprawdopodobniej dochodzi między nimi do sprzeczki. Piotrek mówi do koleżanki coś, co bardzo ją uraża i co powoduje, że policzkuje kolegę. Niestety, ten wyraz sprzeciwu budzi w Piotrku bestię. Chłopak wpada w niewytłumaczalną furię i w odwecie uderza koleżankę tak mocno, że łamie jej nos. Na tym jednak wcale nie kończy i zadaje kolejne ciosy w okolice jej głowy. Dorota jest ranna, zaczyna się krztusić, a Piotrek ani myśli przestać czy jej pomóc. W głowie ma już tylko jedno. Dziewczyna jest za głośno i ktoś za moment ją usłyszy. Wtedy decyduje się na kolejny krok. Zaciąga koleżankę do swojego namiotu. Dorota jednak ciągle walczy, stara się krzyczeć o pomoc, ale Piotrek chce ją uciszyć i to w najokrutniejszy sposób, odbierając życie. Dorota nie poddaje się. Mimo kolejnych brutalnych ataków, wciąż choć ciężko oddycha. W Piotrze nie ma jednak ani grama litości. Ani przez moment nie nachodzi go żadna refleksja, nie odzywają się też ludzkie odruchy. Sięga po pręt służący do rozbijania namiotu i zadaje nim ostatni cios. Dorota milknie, a on zmęczony stoczoną walką po prostu zasypia. Gdy Piotr budzi się rano, widzi wciąż leżącą Dorotę. Nie rusza się. Sprawdza, czy koleżanka na pewno nie żyje, po czym zaczyna działać dalej. Znowu nie nadchodzi skrucha czy żadna refleksja. Nawet gdy już się uspokoił, najważniejsze jest dla niego, by zadbać o własny interes i tym razem jest to zacieranie śladów. Dlatego też przystępuje do kolejnego etapu. Chce ukryć zwłoki, które rozbiera do naga i przeciąga zaledwie kilka metrów od swojego namiotu. Tam, upewniając się, że nikt go nie widzi, wrzuca je do niewielkiego zagłębienia w terenie, przykrywa je tropikiem z namiotu, a także przysypuje tym, co znajduje dookoła, gałęziami, ściółką, zerwaną trawą czy gruzem. Wszystkie te działania mają określony cel. Piotr liczy, że pozbawienie Doroty ubrań i przykrycie jej sprawi, że proces rozkładu będzie szybszy, a co za tym idzie, utrudni to działanie śledczym. Gdy kończy ukrywać ciało, okrada jeszcze Dorotę. Zagląda do jej torebki, w której znajduje telefon komórkowy i który oczywiście zabiera ze sobą. Jej dokumenty pali w ognisku, a klucze do domu wyrzuca w zarośla. Ściąga też z siebie brudne ubrania, zakrwawione spodnie wrzuca do plecaka. Chce zawieźć je do rodziców i tam wyprać. To już prawie koniec. Rusza jeszcze na pobliski cmentarz, gdzie ma dostęp do bieżącej wody. Myje ręce, twarz, zaciera wszelkie widoczne ślady zbrodni, po czym przechodzi do codzienności. Jak gdyby nigdy nic, idzie na przystanek i wsiada do autobusu. W pojeździe Piotr spotyka jednak koleżankę, z którą zaczyna rozmawiać, a dziewczyna zauważa coś dziwnego. Na skarpetkach jej kolegi widać wyraźnie czerwone, zaschnięte plamy przypominające krew. Ma też opuchniętą twarz. Zagaduje, czy wszystko w porządku, na co Piotr niemal natychmiast reaguje wymyśloną na poczekaniu wymówką. Jak z nut kłamie, że to nic takiego, że zeszłej nocy po prostu wdał się w bójkę. Kłamanie przychodzi mu z łatwością, zresztą angażuje się w nie całym sobą. Żeby potwierdzić swoje słowa i nie zostawić koleżance miejsca na wątpliwości, otwiera swój plecak, w którym pokazuje pobrudzone spodnie i z którego wyciąga telefon komórkowy. Z przekonaniem opowiada, że to właśnie jego trofeum po wczorajszej wygranej walce. Koleżanka nie ma powodów, by mu nie wierzyć. Piotrek przecież jest znany w okolicy z różnych występków i tego, że jest osobą konfliktową. Jego wersja jest zresztą wyjątkowo wiarygodna, a poza tym jeszcze nikt nie wie, że Dorota zaginęła. W jej domu, do jej rodziców zaczyna dopiero docierać, że coś jest nie tak i że córka nie wróciła na noc. W kolejnych dniach, gdy całe miasto zaczyna żyć zaginięciem studentki, gdy dziesiątki ludzi przeczesują okolice i gdy na osiedlu mówi się tylko o Dorocie, Piotrek żyje tak, jakby zupełnie nic się nie stało. Chociaż w pierwszych dniach nie pojawia się w pracy, to pojawia się w rodzinnym domu, gdzie razem z mamą wspólnie pilnują nawet jej wnuczki. Już w środę stawia się też na stanowisku, tak jak zawsze. Informuje tylko, że miał gorączkę, ale lekarz nie wystawił mu zwolnienia. Popołudniami i wieczorami, tak jak zwykle, spotyka się ze znajomymi, imprezuje. Nie widać po nim nawet cienia tego, że gryzą go jakieś wyrzuty sumienia. Doskonale wie, że jego dawna koleżanka jest poszukiwana. Doskonale też wie, że te poszukiwania zakończą się tragicznie. Mało tego, nadal nocuje w namiocie, obok którego schował ciało. Od czasu do czasu chodzi nawet zajrzeć i sprawdzić, czy rozkład postępuje tak, jak zakładał. Jego wyrachowanie i brak ludzkich odruchów wręcz poraża. Zdaniem prokuratora nie ma najmniejszych wątpliwości, że to właśnie Piotr jest winny i że to on pozbawił życia Dorotę. Sam przyznał się do winy, odtworzył przebieg wydarzeń i dopiero na późniejszym etapie śledztwa zaczął wypierać się swojej winy. Najpewniej, gdy dotarło do niego, jak poważne konsekwencje grożą mu za to, co zrobił. W trwającym teraz procesie biorą udział 3 biegłe z dziedziny psychiatrii i psychologii. Biegła psychiatra Mariola Myśliwiec zaznacza, że nie było cienia wątpliwości co do poczytalności Piotra. Doskonale wiedział, co robi, a to wykazały badania ambulatoryjne. Nawet nie musiał być wysyłany na obserwację sądowo-psychiatryczną, gdyż nie było żadnych wątpliwości. Psychiatra opowiada też przerażające szczegóły z przeprowadzonych badań. Piotr bez emocji i bardzo szczegółowo opowiedział o zbrodni i o tym, jak sekunda po sekundzie odbierał życie koleżance. Nie działał w afekcie, wszystko pamięta, jakby to było wczoraj. Nie wykazuje też skruchy czy jakichkolwiek emocji. Jak mówi psychiatra Mariola Myśliwiec: gdyby działał w afekcie, nie wszystko by pamiętał. Nie było też urojeń ani reakcji emocjonalnych. W którymś momencie zrobił sobie przerwę i zastanawiał się, jakiego użyć narzędzia, by dziewczyna przestała harczeć. Gdy w jego przekonaniu nastąpił zgon, znów myślał, co zrobić, by nie ponieść konsekwencji. Wtedy rozebrał zwłoki, przysypał liśćmi, ziemią i nakrył plandeką, by szybciej się rozkładały. Potem, aż do zatrzymania, codziennie sprawdzał, jak postępuje proces rozkładu, mówi psychiatra. Okazuje się też, że dokonując czynu był w pełni poczytalny, a badający go psychiatrzy i psychologowie byli w tej kwestii wyjątkowo zgodni. Piotr doskonale pamiętał najdrobniejsze szczegóły z tragicznej nocy. Od początku o zbrodni opowiadał spójnie i logicznie. Mimo wszystko biegli stwierdzili u niego pewne zaburzenia, jak osobowość dyssocjalną i brak uczuciowości wyższej. To właśnie dlatego Piotr od zawsze lekceważył normy społeczne. Cudza krzywda nie robi na nim wrażenia. Chłopak nie potrafi nawiązać głębszych relacji, a innych traktuje w sposób instrumentalny i jako narzędzie do celów, które chce osiągnąć. Mimo tych dysfunkcji, Piotrek jest jednak osobą inteligentną i wie, co robi. Potrafi też odróżnić dobro od zła, co czyni go wyjątkowo niebezpiecznym. W związku z tym prokurator nie widzi innego rozwiązania. Oskarżony zasługuje na najsurowszy wymiar kary i izolację od reszty społeczeństwa. Jako że dzisiaj nie zjawił się w sądzie i deklaruje, że nie czuje się dobrze, jego zdrowie psychiczne zostanie ponownie przebadane. Tym faktem wzburzeni są bliscy Doroty, którzy mówią wprost: nie wierzymy w jego rzekomą chorobę. Nadchodzi październik 2009 roku. Dopiero po 2 miesiącach miejsce ma kolejna rozprawa. Tym razem Piotr pojawia się już w sądzie i gdy oddany zostaje mu głos, przed wszystkimi przyznaje się do winy i oznajmia, że to on pozbawił życia Dorotę. Mówi jednak niewiele i lakonicznie, odmawia też składania zeznań i nie przeprasza. Dopiero w pewnym momencie obrońca szepcze mu coś do ucha, a potem publicznie zadaje swojemu klientowi pytanie, czy chce przeprosić za to, co zrobił. Piotr odpowiada wtedy krótko: tak, chcę, ale wiem, że to nic nie da. Podczas kolejnych rozpraw oskarżony już się nie pojawia. Nie widzi więc, jak zeznają świadkowie i biegli. Między innymi badany jest motyw i sędzia szuka odpowiedzi na pytanie, dlaczego Piotr zabił Dorotę. Jak twierdzi sam oskarżony, między nim a ofiarą doszło do sprzeczki na temat z dawnych lat, która wymknęła się spod kontroli. Dodał też, jeszcze w trakcie śledztwa, że w czasach szkolnych jego drogi i drogi Doroty przecięły się i że nawet przez jakiś czas ze sobą chodzili. Sprzeczka feralnej nocy miała właśnie dotyczyć ich dawnej relacji. Jednak powołani świadkowie nie potwierdzają tych rewelacji. Nikt nie ma pojęcia o tym, że Dorota i Piotrek byli kiedyś parą. To tylko jego słowa. Rodzice dziewczyny także stanowczo temu zaprzeczają. Znają swoją córkę i wiedzą, że nigdy nie umawiała się ze swoim oprawcą. Ich zdaniem Piotr zabił, bo chciał wykorzystać Dorotę, a teraz wymyśla cokolwiek, by tylko się do tego nie przyznać. To zresztą nie koniec rozbieżności. Piotr, jak można wyczytać w złożonych przez niego zeznaniach, zarzekał się, że był pijany i że spożywał alkohol już od samego rana 31 sierpnia, podczas gdy zaprzeczają tym słowom jego znajomi, z którymi spędzał wieczór poprzedzający noc zabójstwa. Jednogłośnie przed sądem mówią, że jeszcze przed północą spędzali czas w barze Piwnica, gdzie ich kolega wypił tylko jedno piwo i z całą pewnością nie wyglądał na kogoś pod wpływem. Zachowywał się zupełnie normalnie i trzeźwo. Przed sądem zeznają też między innymi współpracownicy Piotra. Są pytani o jego zachowanie tuż po zabójstwie, czy może pamiętają coś szczególnego. Jak się jednak okazuje, kompletnie nikt z jego otoczenia nie zauważył nawet najmniejszej zmiany w zachowaniu oskarżonego. Piotr stawił się w pracy w środę i zachowywał się jak zwykle. Tak naprawdę dla wszystkich zatrzymanie go w związku ze zniknięciem Doroty było mimo wszystko szokiem. Bo o ile wszyscy znali jego problemy z prawem i skłonności do popadania w konflikty, tak nikt nie przypuszczał, że może posunąć się do zabójstwa. Jak przed sądem zeznaje jego przyjaciel, Piotr to osoba dobra, ale zagubiona. Gdy nadchodzi 20 stycznia 2010 roku i miejsce ma kolejna już rozprawa, Piotr znowu nie stawia się w sądzie, jednak tym razem już nie udaje chorego czy przybitego, a wręcz przeciwnie. Tym razem nie da się nie zauważyć, że drwi z wymiaru sprawiedliwości i tym samym z Doroty i jej bliskich. Znowu, jak miało to miejsce podczas pierwszej rozprawy, policjanci z konwojówki przekazują sędzi karteczkę. Na jednej widnieje niezgrabnie napisane usprawiedliwienie o treści „chujowo się czuję”, a podczas kolejnej rozprawy następna notatka, będąca jednym zdaniem „z powodu, braku powodu”. Na to, co się dzieje, nie potrafi pozostać obojętny tata Doroty, który dziennikarzowi z tygodnika Rybnickiego mówi: „Sprawa naszym zdaniem strasznie się wlecze, a oskarżony śmieje się z sądu”. Wzywani są też świadkowie, którzy nie znali ani mojej córki, ani oskarżonego. I te słowa nie pozostają na szczęście bez odpowiedzi, bo sędzia obiecuje przyspieszenie procesu i na ten moment zakłada, że wyrok powinien zapaść najpóźniej w maju. Jednak na przedostatniej rozprawie, na samej końcówce procesu, gdy swoje zeznania składają już ostatni świadkowie, dzieje się coś, czego nikt się nie spodziewał. Na salę sądową z aresztu przewiezieni zostają dwaj świadkowie, koledzy Piotra, a raczej jego wspólnicy w łamaniu prawa. Na wstępie opowiadają, skąd się znają z oskarżonym, a nawet zdradzają szczegóły ich wspólnych występków. W pewnym momencie kolega Piotra składa jednak zmieniające wiele zeznania. Mówi, że oskarżony w dniu zabójstwa zażył, jak to nazywa, jakieś leki na głowę, a te słowa zostają potwierdzone także przez drugiego świadka. Mężczyźni dopytywani przez sąd o szczegóły zdradzają, że Piotr zażywał leki na epilepsję, na którą choruje, ale też celowo mieszał je z alkoholem, bo jak twierdził, tak bardziej kopie. Skład orzekający nie może pozostać obojętny na te informacje i postanawia je sprawdzić. W związku z tym już teraz wiadome jest, że proces przeciągnie się w czasie, bo z dokumentacją medyczną oskarżonego muszą zapoznać się biegli psychiatrzy. Rodzice Doroty są rozbici. Już tak długo czekają na sprawiedliwość, która oddala się w czasie. Poirytowani i bezradni mówią dla tygodnika Rybnickiego: „Przecież to nie ma żadnego związku z działaniem i zachowaniem. Lekarze już go badali. Może jeszcze stwierdzi, że wtedy brał lekarstwa i zapił alkoholem, dlatego nie wiedział, co robi”. Nie dziwi, że bliscy się martwią i złoszczą. Przecież to może okazać się nową linią obrony Piotra. Jest czerwiec 2010 roku. Niedługo miną 2 lata od śmierci Doroty. Właśnie teraz miejsce ma kolejna rozprawa, na której o dziwo tym razem pojawia się Piotr i już nie zasłania się dziecinnymi karteczkami. Na salę sądową wchodzi bardzo szczupły młody człowiek, o budowie ciała bardziej chłopca niż mężczyzny. Ma ścięte na krótko włosy i wydaje się być jeszcze szczuplejszy niż w momencie zatrzymania. Na sobie ma czarną koszulkę polo, a na rękach kajdanki. Na salę rozpraw wchodzi pewnym krokiem, głowę spuszcza dopiero na widok skierowanych w jego stronę aparatów. Nie chce być fotografowany. Wyraził to zresztą już na korytarzu, mówiąc do reporterów: wyłączcie ten pieprzony aparat. Przewodnicząca składu sędziowskiego ma już prawie pełną dokumentację medyczną Piotra, włącznie z dokumentacją z poradni neurologicznej, w której oskarżony się leczył. Prawie, bo jak się okazuje, Piotr nie odpowiedział na list z pytaniem, czy jeszcze gdzieś konsultował się w sprawie epilepsji. Teraz to pytanie skierowane jest do niego na sali, na co odpowiada, że poradnia w Rybniku była jedyną placówką, do której uczęszczał i że nie odpowiedział na list, bo nie pamiętał. Znowu jak na dłoni widać, że Piotr kompletnie nie przejmuje się tym, co się dzieje i że chyba nie rozumie powagi sytuacji. To szczególnie bolesne dla bliskich Doroty, bo u tego młodego chłopaka nie widać ani skruchy, ani jakiegokolwiek zaangażowania. Ostatecznie jednak po ponownym rozpatrzeniu stanu Piotra, biegli stwierdzają, że oskarżony był poczytalny w chwili popełniania czynu. Znowu też ze strony lekarzy pojawia się jednogłośne stwierdzenie, że Piotr ma osobowość psychopatyczną i że konieczne jest odseparowanie go od społeczeństwa. Jest sierpień 2010 roku. To już ponad 2 lata od śmierci Doroty. Właśnie dzisiaj wreszcie zapada wyrok w sprawie, która poruszyła cały Rybnik. Piotr Grzesik otrzymuje karę 25 lat pozbawienia wolności, a o warunkowe zwolnienie będzie mógł ubiegać się po odbyciu 15 lat kary. Sędzia uzasadnia wyrok słowami, które przypominają ten czas, gdy bliscy rozpaczliwie szukali Doroty, a Piotr doskonale już wiedział, że dziewczyna nigdy nie wróci do domu. Przez 6 dni brał udział w spotkaniach towarzyskich, odwiedzał znajomych i cały czas przebywał na osiedlu, gdzie były prowadzone intensywne poszukiwania, a nawet przebywał wśród ludzi, którzy te poszukiwania prowadzili. Dodatkowo sam ciągle nocował w namiocie, który był rozbity w lesie dokładnie kilka metrów od miejsca, gdzie ukrywał zwłoki zamordowanej kobiety. I gdy z ust sędzi padają te dosadne słowa, które jeżą włos na głowie, pojawia się też niezrozumienie. Bliscy Doroty są w szoku, bo oni na taki wyrok liczyli. Przecież nawet biegli jednogłośnie orzekli, że Piotr ma zaburzoną, socjopatyczną osobowość. Tu, na sali sądowej, sami podkreślali, że nie zmieni jej żadna terapia ani żadne środki farmakologiczne. Innymi słowy, Piotr zawsze będzie już osobą zdolną do takiego czynu, a mimo tego sąd dał mu szansę. Przecież ten wyrok 25 lat oznacza, że zabójca ich dziecka wróci na wolność w najlepszym dla niego wypadku w wieku zaledwie 36 lat, a w najgorszym po 40. Za to Dorota już nigdy nie otrzyma szansy na życie. Gdzie więc jest sprawiedliwość? Sędzia Ewa Stępień, która ogłasza wyrok, zaznacza jednak, że nie można nie wziąć pod uwagę tego, że Piotr jest bardzo młodym człowiekiem, który przyznał się do winy i współpracował, bo od razu opisał przebieg wydarzeń. Jak podkreśla, w specyficzny dla siebie sposób przeprosił też rodziców Doroty. I właśnie te słowa szczególnie uderzają w rodziców zamordowanej dziewczyny. Jej mama dla Dziennika Zachodniego mówi: nigdy nie wyraził żalu, a przeprosiny sprowokował adwokat. Boli mnie też, że bierze się pod uwagę jego przyznanie się do winy. Przyznał się dopiero po 6 dniach, kiedy zatrzymała go policja i znalazła u niego telefon Doroty, a na ubraniu ślady jej krwi. Głos zabiera również obrończyni, która dla lokalnej prasy komentuje wyrok słowami: ktoś tak młody nie może być zły do cna. Ludzi leczy się z takich dewiacji. To przestępca młodociany i należałoby dać mu szansę. Ból tej rodziny jest potworny, ale proszę wziąć pod uwagę ból jego rodziców. Wychowali mordercę i też cierpią. Zarówno rodzice zamordowanej, jak i prokurator zapowiadają, że będą składać apelacje. Domagają się jedynej ich zdaniem słusznej kary. Kary dożywotniego pozbawienia wolności. Co ciekawe, swoją apelację składa też Piotr, który domaga się zmniejszenia wyroku do 15 lat pozbawienia wolności ze względu na swój młody wiek. Zgodnie z zapowiedzią do sądu apelacyjnego w Katowicach wpływają odwołania, jednak ciężar dowodów jasno wskazuje na winę Piotra i nie podlega dyskusji. Dyskusji podlega natomiast co innego, bo w sądzie pojawiają się te same pytania, które gnębią mieszkańców Rybnika i przede wszystkim bliskich ofiary. Czy na pewno kara 25 lat pozbawienia wolności jest wystarczająca? Czy ma charakter eliminacyjny i, cytuję, czy w należyty sposób zabezpiecza społeczeństwo przed ewentualną przyszłą agresją i zdemoralizowaniem ze strony oskarżonego? W związku z tymi pytaniami sprawa wróci do ponownego rozpatrzenia w sądzie pierwszej instancji. Z tym nie zgadza się jednak sam Piotr, który zabiera nawet głos. Kwestionuje miażdżące wręcz opinie biegłych. Zarzuca specjalistom, że rozmawiali z nim po 5 lub maksymalnie 10 minut i że niemożliwym jest, by w tak krótkim czasie określić, jaki naprawdę jest. Ma też pretensje do sądu. Twierdzi, że wysokie wyroki to jedynie efekt tego, że sprawa jest medialna i że prasa i telewizja patrzy sędziom na ręce. Jest 21 września 2011 roku. Właśnie dzisiaj zapada drugi już wyrok w sprawie zabójstwa Doroty. Sąd okręgowy w Gliwicach skazuje Piotra Grzesika na karę dożywotniego pozbawienia wolności i zgodnie z przepisami o warunkowe wyjście na wolność może zacząć starać się dopiero po odbyciu 25 lat kary. Tak, surowy, najsurowszy wyrok to wypadkowa ogromnej brutalności, z jaką Piotr potraktował Dorotę, ewidentnej premedytacji, ale przede wszystkim porażających opinii biegłych. To ich zdaniem oskarżony nie powinien wrócić do społeczeństwa, bo nie rozumie i nie odczuwa empatii, strachu, poczucia winy czy skruchy. Te emocje są mu kompletnie obce. Na dodatek bez powodu wybucha w nim niepohamowana agresja. Wystarczy iskra, by wyzwolić z niego bestię. Piotr jest też kompletnie odporny na karanie czy nagradzanie i w jego przypadku nie ma cienia nadziei na resocjalizację. Jest to człowiek nieobliczalny, który budzi i powinien budzić uzasadniony strach. Na dodatek jeszcze raz przyjrzano się kwestii przyznania się do winy, co wcześniej stanowiło czynnik łagodzący. Teraz sąd nie ma wątpliwości. Piotr przyznał się do winy w momencie, gdy śledczy sami wszystko już wiedzieli, gdy w jego szafce w pracy znaleźli żelazne dowody na jego winę. Oskarżony nie przyznał się więc do winy, bo chciał współpracować, bo może odczuwał skruchę. Od początku wypierał się tego, że brał udział w zbrodni. Do ostatniego momentu liczył, że może mu się upiecze. Dopiero wtedy, gdy już wiedział, że żadne kłamstwo mu nie pomoże, ustąpił. Sędzia, który uzasadnia wyrok, dodaje na koniec: w całej swojej karierze jeszcze nigdy nie spotkałem się z tak negatywną i jednoznaczną opinią co do możliwości resocjalizacji skazanego, z którym miałem do czynienia. Piotr Grzesik powinien być wyeliminowany ze społeczeństwa ze względu na demoralizację, brak szacunku do życia, a potem także dla zwłok. Jest człowiekiem pozbawionym skrupułów. Nie da się ukryć, że te mocne słowa budzą strach. Budzi go też wygląd Piotra, który jest dzisiaj obecny na sali. Jego widok szokuje. Nie wygląda już jak chłopak w zielonym dresie sprzed kilku lat. Dzisiaj w sądzie zjawia się ogolony na łyso i z niedbale wytatuowanym dużym wzorem na skroni, który nachodzi aż na jego twarz. Jest blady, ma pusty wzrok i chociaż dalej jest raczej człowiekiem o wątłej posturze, to mimo wszystko budzi strach. Nawet teraz, gdy dowiaduje się, że jego wyrok wcale nie zostanie zmniejszony, a wręcz przeciwnie, że resztę życia spędzi za kratami. Na jego twarzy nie pojawia się żadna emocja. Jakby wszystko, co się wydarzyło i co dzieje się teraz, było mu kompletnie obojętne. I jak się okazuje, ten nowy wygląd, który wywołuje dreszcz niepokoju, ma swoje odzwierciedlenie w rzeczywistości. To, co Piotr zrobił Dorocie, w żaden sposób go nie zmieniło. Nie dotarło do niego, jaką niewyobrażalną krzywdę wyrządził swojej dawnej koleżance i jej bliskim. Teraz już w więzieniu kontynuuje swoje pozbawione moralności zapędy i stara się zdobyć tutaj pozycję. Za kratami znowu jest oprawcą. Znęca się nad innymi współwięźniami, przede wszystkim nad tymi słabszymi od niego. Nadal prezentuje te same problemy z zachowaniem, jakie prezentował także na wolności. Potrafi jednak ukoić nerwy. Wtedy z wykałaczek buduje różne konstrukcje. 27 stycznia 2012 roku w sądzie apelacyjnym w Katowicach wyrok dożywotniego pozbawienia wolności dla Piotra Grzesika zostaje utrzymany i staje się prawomocny. Sędzia taką decyzję kwituje słowami: to jest sprawiedliwa odpłata za czyn, który popełnił. Do dzisiaj historia Doroty budzi wiele emocji. Przede wszystkim ciągle dręczy pytanie, dlaczego doszło do tej zbrodni i jak niewiele brakowało, by ten koszmar nigdy się nie wydarzył. Przecież w momencie, gdy Piotrek spotkał Dorotę 31 sierpnia 2008 roku, tak naprawdę nie powinien być na wolności, a powinien być w więzieniu. Niestety zawiódł system. Chłopak z premedytacją nie stawił się w zakładzie karnym w Raciborzu. Informacja o tym fakcie dotarła z komendy policji do sądu rejonowego, w którym zapadł wyrok, dopiero tydzień później, 2 września, mimo że komenda i sąd znajdują się zaledwie 500 metrów od siebie. Wydarzyło się to więc, gdy trwały już poszukiwania Doroty i gdy po prostu było już za późno. Fakt tak późnego wysłania wniosku tłumaczą policjanci, mówiąc, że zawsze wysyła się takie pisma pocztą, chyba że mowa o wyjątkowo groźnym przestępcy. Jeden z rybnickich sędziów komentuje sytuację słowami: to nie był wielokrotny morderca, ale chłopak, który ukradł telefony. Wiele wątpliwości budzi też praca samych policjantów, bo okazuje się, że tuż przed zabójstwem na policję aż 4-krotnie zgłaszali się mieszkańcy Boguszowic, którzy skarżyli się, że w pobliżu ich miejsca zamieszkania, w okolicznym lasku, ktoś koczuje pod namiotem. Pierwszy raz ktoś zadzwonił w tej sprawie 28 sierpnia przed południem, czyli niecałe 3 doby przed tragiczną nocą. Jak się jednak okazało, mimo że napłynęło takie zgłoszenie i dyżurny przyjął taką informację, to nie wysłał na miejsce patrolu. Dopiero po kolejnych telefonach patrol pojawił się przy obozowisku. Było to 30 sierpnia, ponad dobę przed zabójstwem. Zdaniem mieszkańców policja popełniła jednak błąd i zjawiła się przy namiocie, gdy nikogo w nim nie było. Zrobili to w ciągu dnia, w godzinach, gdy Piotr zawsze był w pracy albo w okolicznym barze. Sprawdzili jedynie zaparkowanego obok malucha, jednak wyglądał zupełnie normalnie i był prawidłowo zaparkowany. Mimo tego mieszkańcy dalej nie czuli się bezpiecznie i także 31 sierpnia znowu wpłynęło zgłoszenie o dziwnym mężczyźnie mieszkającym w zagajniku. Ponownie nie przyniosło to żadnego efektu. Jednak to wciąż nie koniec, bo okazuje się, że zagajnik był przeszukiwany przez 2 funkcjonariuszy 4 września, gdy Dorota już przecież nie żyła. Mimo tego mundurowi nie natknęli się na usypany kopiec, ani nie zajrzeli do namiotu, w którym mogliby znaleźć rzeczy osobiste zaginionej. W zasadzie policja w ogóle nie powiązała telefonów od zaniepokojonych mieszkańców z zaginięciem studentki. Nie zrobiono tego nawet mimo tego, że ostatni raz widziana była zaledwie 20 metrów od obozowiska. Wielu zadaje też pytanie, dlaczego nikt nie postanowił namierzyć telefonu Doroty, który ciągle miał przecież przy sobie Piotr. Policjanci byli więc na miejscu zbrodni, wiedzieli o śpiącym w namiocie mężczyźnie i gdyby sprawdzili go, przynajmniej wiedzieliby, że był już wielokrotnie karany i że czuwa nad nim kurator. Niestety, ale wiedzieliby tylko tyle. Bo gdy 6 września Piotr został zatrzymany, policja nadal nie wiedziała o tym, że młody mężczyzna nie stawił się w zakładzie karnym. Gdyby więc nawet zareagowano i policja wylegitymowałaby mieszkającego w namiocie człowieka, nie wiedzieliby, że powinni doprowadzić go do zakładu karnego. Nawet nie chcąc być zbyt krytycznym, trudno nie dostrzec tu wielu niedociągnięć. W licznych materiałach prasowych można też przeczytać, że bliscy Doroty mieli ogromny żal do policji i tego, że być może jednak niestarannie szukano Doroty. Jej ciało zostało znalezione przecież zaledwie 200 metrów od domu, tuż obok zgłaszanego przez zaniepokojonych mieszkańców obozowiska. Nawet w trakcie poszukiwań ludzie zwracali uwagę na to miejsce, w które w końcu poszli bliscy dziewczyny. Dlaczego więc wszystko trwało tyle czasu? Dlaczego zaginioną Dorotę musiał odnaleźć jej własny tata? Ostatecznie nikt nie poniósł konsekwencji w związku z tymi wieloma wątpliwościami. Jednak mimo upływu lat, okoliczni wciąż pamiętają o sprawie Doroty i o tym, jak na wielu płaszczyznach dosłownie wszystko poszło źle. Do dzisiaj dręczą pytania, co byłoby, gdyby Piotr został skutecznie doprowadzony do zakładu karnego. Gdyby jednak policja interweniowała i przegoniła Biwakowicza z obozem rozbitym w nielegalnym miejscu. Gdyby jednak nie udało się uniknąć tragedii, to co poszło nie tak, że nie odnaleziono ciała leżącego 200 metrów od domu? Nie sposób nie zadać sobie też pytania, co gdyby odpowiednio zareagowano na nagłe pogorszenie zachowania Piotra, które doprowadziło do ogromnych problemów czy to w pracy, czy w domu. Nie da się już cofnąć czasu, ale na pewno można wyciągnąć wnioski z tej tragedii i z popełnionych błędów. Jednak najpierw trzeba umieć zauważyć te błędy i umieć się do nich przyznać. Rzeczniczka rybnickiej policji, pytana o ewentualne zaniedbania, sprawę skomentowała w wywiadzie dla Dziennika Zachodniego w taki sposób. Dołożyliśmy wszelkich starań, by odnaleźć zaginioną. Początkowo nie było wskazania na lasek. Ludzie do nas dzwonili z różnymi informacjami. Podobno dziewczyna była widziana w autobusie, gdzieś na przystanku. Wszystkie te sygnały musieliśmy zweryfikować. Szukaliśmy dziewczyny żywej lub w najgorszym wypadku samobójczyni. Sprawdzaliśmy, czy nie zatrzymała się u jakiejś koleżanki, znajomej. Myśleliśmy, że może nie chce sama mieć kontaktu ze swoim chłopakiem. Nie było żadnych dowodów na przestępstwo. Jest nam bardzo przykro, że to rodzina, a nie my, znalazła zwłoki. Rozumiem, że to musiało być straszne przeżycie. Dorota miałaby dzisiaj 36 lat. Byłaby teraz dorosłą kobietą z mnóstwem wspomnień i planów. Mogłaby cieszyć się życiem, przeżywać smutki i radości, doświadczać nowego, być radością dla swoich bliskich, którzy bardzo za nią tęsknią. W rozmowie z Dziennikiem Zachodnim tata Doroty zaczyna od pytania, po czym mówi. Jak żyć z tą tragedią? Spotykamy jej koleżanki, kuzynki w tym samym wieku i porównujemy, co dziś robiłaby córka, jak patrzyłaby na świat. Nie da się uciec od tych myśli. Niestety, Piotr odebrał jej szansę na życie. Zrobił to w brutalny i bezwzględny sposób, kompletnie bez powodu. Dorota niczemu nie zawiniła. Nie mogła spodziewać się, że kolega, którego zna od lat, któremu bezinteresownie pomaga, może ją tak skrzywdzić. Jest wysoce prawdopodobne, że do ostatniej chwili przed atakiem czuła się bezpieczna i spokojna. Nie miała powodów, by myśleć, że jest inaczej. Piotr niestety nigdy nie wyjawił, dlaczego tak naprawdę to zrobił. Nie wyraził też skruchy i najpewniej już nigdy tego nie zrobi. Jak można przeczytać z nieoficjalnych źródeł, Piotr już nie żyje i sam zdecydował o swoim odejściu. I rzeczywiście na cmentarzu komunalnym w Rybniku można znaleźć miejsce spoczynku osoby o takich samych danych, urodzonej w tym samym roku, która zmarła w styczniu 2021. Czy, jeśli to prawda, to czy można nazwać to sprawiedliwością? Czy śmierć sprawcy cokolwiek zmieniła? Na pewno nie zmieniła tego, że Doroty ciągle nie ma i że nic, kompletnie nic tego nie zmieni, a ból tęsknoty, jakiego doświadczają jej bliscy, zostanie z nimi już na zawsze. Partnerem dzisiejszego odcinka był Psi Bufet,
Pamiętajcie, że używając kodu HERING40 otrzymacie aż 40% rabatu na pierwsze dwa zamówienia. Jeżeli chcesz wesprzeć moją twórczość, zostań moim wspierającym na YouTube. Na wspierających czeka przedpremierowy dostęp do odcinków i inne bonusy. Subskrybuj mój kanał, żeby nie przegapić nowych odcinków i śledź mnie na Instagramie, żeby wiedzieć więcej. Zostawiając łapkę w górę lub ocenę, pomagasz mi dotrzeć dalej. Serdecznie dziękuję wszystkim moim wspierającym. Ten odcinek dedykuję właśnie Wam.